Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast biznesu bez stresu. 8 listopada 2020 roku. Odcinek 86. Teraz wybór i plan. Szósty odcinek audiobooka. Teraz, jak już dziś zmienić jutro. Ostatnie egzemplarze oryginalnego papierowego wydania tej książki prawdopodobnie są jeszcze dostępne w sklepie Biznesu bez stresu. Serię sponsorują Biznes bez stresu oraz Mylne Ryki.
Krzysztof Wysocki. Teraz. Jak już dziś zmienić jutro? Poznaj tajniki sztuki podejmowania właściwych decyzji. Rozdział 7. Wybór i plan. Jak sprawić, żeby słowo stawało się ciałem, a twoje marzenia rzeczywistością? Cytat. Stres wynikający z niepodjęcia decyzji jest znacznie dotkliwszy od stresu związanego z brakiem działania. Kelly Forrester, trenerka metody Getting Things Done, GTD. Cytat. Jeśli czekasz z podjęciem decyzji aż do chwili, kiedy będziesz znał wszystkie fakty, to decyzja ta będzie dotyczyła historii, a nie przyszłości. A historia to domena sądów i nauki, a nie biznesu. Bob Pritchett, amerykański przedsiębiorca, autor książki Fire Someone Today. Większość ludzi zwleka z podejmowaniem decyzji aż do momentu, kiedy zbiorą wystarczająco dużo informacji, by mieć 100% pewności, że decyzja ta będzie prawidłowa. To się nigdy nie zdarza. Lub są zmuszeni ratować dobytek po katastrofie wywołanej przez to, że nie podjęli żadnej decyzji we właściwym czasie. Uważają, że gromadzenie informacji jest najważniejszym elementem procesu decyzyjnego i popadają w samozadowolenie wynikające z wrażenia, że przecież coś robią w tej sprawie. Robią? Nic nie robią. Po prostu odwlekają podjęcie decyzji, tłumacząc to czekaniem na komplet danych. Tymczasem w przyrodzie nie istnieje coś takiego jak 100% pewności. Zawsze może się pojawić dodatkowa informacja, która całkowicie zmieni kontekst twojej decyzji. Nie wierzysz? Całkiem niedawno dokonałem pewnej terminowej inwestycji, która z definicji chroniła mój kapitał w razie gwałtownego spadku indeksów giełdowych o nie więcej niż 30%. Uznałem to za dobrą, charakteryzującą się minimalnym ryzykiem propozycję. I co? W przeddzień końcowej wyceny inwestycji indeksy poleciały w dół o ponad 40%, ponieważ wojska Federacji Rosyjskiej rozpoczęły zajmowanie Półwyspu Krymskiego. Ten przykład pokazuje, że nawet jeśli zbierzesz wszystkie dostępne dane, powinieneś oczekiwać, że może zdarzyć się coś nieoczekiwanego, czego nie sposób było przewidzieć. Zwlekanie z podjęciem decyzji jest też czasem związane z mylnym przeświadczeniem, że problem nie istnieje, dopóki się nim nie zajmiesz. Zamykasz oczy, zatykasz uszy i głośno powtarzasz: czekam na dane, czekam na dane. Ale sprawy istnieją niezależnie od twojej woli. Jeśli nie masz nawyku aktywnego zajmowania się nimi tuż po ich zauważeniu, zaczynają drążyć tunele pod podłogami, wyjadać jedzenie z lodówki, a niektóre, szczególnie zjadliwe, wzniecają nawet pożary i mogą połamać ci kończyny. Pamiętaj, John Lennon śpiewał: życie jest łatwe, kiedy zamkniesz oczy. Ale prawda jest taka, że problemy pojawiają się i rosną głównie wtedy, gdy je ignorujesz. Oczywiście szybka decyzja nie oznacza decyzji pochopnej. Decyduj jak najpóźniej, dopiero kiedy masz już wszystkie najważniejsze fakty, ale nie później. Często trudno jest się zorientować, czy nadszedł już ten właściwy moment. Teoretycy podpowiadają, że chwilę tę poznajesz po tym, iż koszt pozyskania nowych, istotnych informacji staje się wyższy od kosztu wynikającego z zaniechania działania i odczuwania niepokoju związanego z odwlekaniem. Dołóż wszelkich starań, żeby twój wybór był oparty na solidnych podstawach. Jestem pewien, że w głębi serca sam zawsze doskonale wiesz, kiedy naprawdę potrzebne są ci dodatkowe dane, a kiedy czekanie na nie jest tylko wymówką. Istnieje jeszcze jeden powód odwlekania decyzji lub całkowitego wstrzymywania się od jej podjęcia. To obawa przed wyjściem na głupka. Dopóki nie dokonasz wyboru, nie odkrywasz swoich kart i możesz pielęgnować mit własnej nieomylności. Wszyscy mogą podziwiać twoją rozwagę i dążenie do podjęcia optymalnej decyzji. Nie zajmując konkretnego stanowiska, zostawiasz sobie furtkę do wycofania się. W razie czego możesz stwierdzić, że brałeś pod uwagę wszystkie możliwości. Spodziewałeś się tego, co wszystkich zaskoczyło i dlatego nie podejmowałeś wcześniej decyzji. Bądźmy szczerzy, to obłudne, tchórzliwe podejście do życia. Może ono ci zapewnić chwilową ulgę i satysfakcję, ale na dłuższą metę przyczyni się do wielu katastrof i sprawi, że zyskasz marną reputację człowieka bez charakteru. Czy oznacza to, że w każdej sprawie musisz podjąć decyzję tak szybko, jak to tylko możliwe? W pewnym sensie tak, a w pewnym nie. Otóż nie każda sprawa jest priorytetowa. Zawsze pamiętaj o zasadzie Pareto, która mówi, że 20% wysiłku daje 80% efektu. Warto więc skupiać ten wysiłek tam, gdzie efekty będą najdonioślejsze. Doświadczenie winno podpowiadać ci, które 20% jest kluczowe. A zatem, żeby zajmować się tym, co najważniejsze, musisz odłożyć to, co mniej ważne. Ale zawsze rób to świadomie, a nie chowając głowę w piasek. W każdej takiej sprawie podejmij decyzję organizacyjną, że wstrzymujesz podjęcie decyzji merytorycznej i wrócisz do problemu na przykład za miesiąc. Wyobraź sobie, że masz zamiar wymienić stare dwuskrzydłowe drzwi garażowe na nową zdalnie sterowaną bramę. Wahasz się, czy ma to być brama segmentowa, czy uchylna. I nie wybrałeś jeszcze producenta ani dostawcy. Jest zima, więc wstrzymujesz tę decyzję do wiosny, ze względu na warunki pogodowe. Być może w tym czasie pojawią się na rynku korzystniejsze oferty cenowe i nowocześniejsze rozwiązania techniczne. Decyzja organizacyjna jest świadectwem tego, że bierzesz odpowiedzialność za swoje wybory, a nie tylko zdajesz się na łaskę okoliczności i innych ludzi. Pamiętaj, że każda sprawa żyje swoim życiem i ktoś zawsze pokieruje jej biegiem. Jeśli nie ty, to ktoś inny. Jak decydować? W wielu przypadkach doskonale wiesz, jaka powinna być właściwa decyzja. Jednak boisz się postawić kropkę nad i. Albo jest to całkowicie irracjonalny strach przed rezygnacją z innych możliwości, zazwyczaj nierealnych lub bezsensownych, albo strach związany z wyimaginowaną reakcją otoczenia. Przeważnie wyolbrzymiasz znaczenie swoich czynów. Wydaje ci się, że wszyscy z uwagą je obserwują, a tymczasem oni zajmują się swoimi sprawami i tylko od czasu do czasu zerkają w twoją stronę. Tak więc w sytuacjach, w których wybór jest oczywisty, niezwłocznie podejmuj decyzję i przystępuj do jej realizacji. To znacznie lepsze wyjście od dźwigania na ramionach ciężaru nieuzasadnionych zaniechań i pielęgnowania poczucia własnej bezsilności. Istnieją jednak sprawy, w których wybór nie jest banalny, ponieważ każda z dostępnych możliwości ma swoje zalety i wady, a konsekwencje podjęcia takiej, a nie innej decyzji są niebagatelne. Wówczas sporządź tabelkę. Nie tabelę, ale tabelkę. Być może nieraz widziałeś tabele porównawcze przedstawiające cechy oraz parametry techniczne produktów z określonej kategorii. Samochodów, pralek, lodówek, komputerów, telefonów komórkowych czy mieszkań. W kolumnach takiego zestawienia znajdują się poszczególne modele wyborów, a w wierszach ich charakterystyki. Dla mnie takie porównania zawsze są niestrawne i nigdy nie potrafię dobrnąć do końca tabeli, a tym bardziej wyrobić sobie opinii, który z opisanych produktów jest lepszy. Zwykle zaznaczam kilka wierszy zawierających cechy, na których najbardziej mi zależy. Na tej podstawie wybieram ten model, który najlepiej odpowiada moim preferencjom. Całą resztę ignoruję z premedytacją. Dlaczego takie podejście jest najlepsze? Dlatego, że umysł ludzki jest w stanie jednocześnie przetwarzać tylko od 3 do 7 pakietów danych, w zależności od złożoności operacji, które ma na nich przeprowadzić. Spróbuj wykonać w pamięci następujące dodawanie. 27 dodać 57 dodać 77. Z pewnością jesteś w stanie zapamiętać te 3 liczby, jednak działanie wykonujesz po kolei. Najpierw dodajesz 57 do 27 i zapamiętujesz wynik 84, a następnie do tego wyniku dodajesz 77 i otrzymujesz 161. Podobnie postąpiłbyś z dłuższym działaniem, z tym, że miałbyś kłopot z zapamiętaniem więcej niż 7 liczb. Z tego powodu, gdy tworzysz tabelę, za pomocą której chcesz porównać dostępne możliwości, ograniczaj liczbę jej wierszy do 7 lub 5, a najlepiej do 3. Cała reszta to tylko szum, który ograniczy Twoje możliwości oceny tego, co jest najważniejsze. W tym miejscu spodziewam się protestu zwolenników wielokryterialnych analiz decyzyjnych i zaawansowanych narzędzi tworzonych na potrzeby wielkich przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. Moja odpowiedź jest równie prosta, co arogancka. Jedni skupiają swoją uwagę na analizach, inni na skutecznym rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw. Ja należę do tej drugiej grupy. Nie twierdzę, że zbieranie jak największej ilości danych wejściowych i ich porównywanie jest niecelowe. Ale nie powinno stawać się sztuką dla sztuki i zastępować samego działania. Haczyk polega na tym, że w takich zaawansowanych analizach znaczącą rolę odgrywają arbitralnie przyjęte współczynniki wagi poszczególnych kryteriów wyboru. Nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zmusić nawet najbardziej wyszukane narzędzie wspomagające proces decyzyjny do wskazania dowolnej z porównywanych opcji. Nie twierdzę, że takie manipulacje są powszechną praktyką. Jestem tylko zwolennikiem prostego, przejrzystego procesu decyzyjnego, którego wynik zadowala decydenta i nie zmusza go do niepotrzebnego rozważania tego, co nieistotne. Krótka, 3, 5 lub 7-wierszowa tabelka powinna zawierać esencję Twoich potrzeb i oczekiwań związanych z danym wyborem. Dzięki temu skupisz uwagę tylko na tym, na czym Ci naprawdę zależy. Oczywiście może się zdarzyć, że mimo długotrwałego przyglądania się takiemu zestawieniu, 2 lub nawet więcej z rozważanych możliwości będą Ci się niezmiennie jawiły jako równie dobre. Albo równie złe, jeśli wybierasz mniejsze zło, bo i z takimi wyborami masz z pewnością do czynienia. Co wówczas począć? Rzuć monetą. Albo kostką do gry. Albo wybierz pierwszą opcję z lewej. Skoro nie dostrzegasz żadnej istotnej różnicy, nie czujesz, że któreś rozwiązanie jest znacząco lepsze od pozostałych, to niech zdecyduje los. Najważniejsze, żeby sprawy zaczęły posuwać się do przodu, a nie grzęzły w miejscu z tak banalnego powodu jak Twoje niezdecydowanie. Decydowanie na 4. Podejmując ważne decyzje, najczęściej starasz się odpowiedzieć sobie na 2 następujące pytania. Co się stanie, jeśli podejmę decyzję na tak? Co się stanie, jeśli podejmę decyzję na nie? To dobra metoda. Jednak jakość podejmowanych decyzji możesz zdecydowanie podwyższyć, jeśli weźmiesz pod uwagę również dwa inne pytania. Co się nie stanie, jeśli podejmę decyzję na tak? Co się nie stanie, jeśli podejmę decyzję na nie? Wydawać by się mogło, że te dodatkowe pytania są niepotrzebne. Na pierwszy rzut oka to, co się stanie, gdy podejmiesz decyzję na tak, powinno być równoznaczne z tym, co się nie stanie, gdy podejmiesz decyzję na nie. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to prawdą. Wachlarz atrakcji, których może dostarczyć ci świat, jest znacznie szerszy i barwniejszy. Wyobraź sobie, że zastanawiasz się, czy jechać w lipcu na urlop do Grecji, czy nie. Upraszczając tok rozumowania do wybranych argumentów, otrzymasz następujące odpowiedzi na powyższe pytania. Jeśli podejmę decyzję na tak, to spędzę miły urlop w ciepłym kraju. Jeśli podejmę decyzję na nie, to upalne lato przesiedzę za biurkiem. Jeśli podejmę decyzję na tak, to nie będzie mnie stać na zakup nowej lodówki, a stara ciągle się psuje i nie domyka. Jeśli podejmę decyzję na nie, to nie zginę w katastrofie lotniczej i nie utonę w morzu. Przynajmniej nie tym razem. Jak widzisz, dodatkowe pytania poszerzają zakres twojej analizy i pozwalają ci znaleźć nowe, często zaskakujące argumenty, przemawiające za wyborem konkretnego rozwiązania lub przeciw niemu. Wybór i plan. Czy wiesz, czym różni się decyzja od wyboru? Planem. Dotychczas nie wprowadzałem rozróżnienia między tymi pojęciami, gdyż ma ono znaczenie jedynie w tym fragmencie książki. Tu, gdzie mowa jest o przekuwaniu myśli w czyny, o realnym wpływaniu na rzeczywistość, a nie snuciu abstrakcyjnych marzeń. Jeśli miałbym wybierać tylko jedną rzecz, którą chciałbym, żebyś zapamiętał z lektury tego przewodnika, to jest nią właśnie poniższa definicja. Decyzja to wybór, do którego dodałeś plan realizacji. Można to zapisać również tak. Decyzja równa się wybór plus plan. Powtarzam się? Oczywiście, przecież chcę, żebyś to zapamiętał. Sam wybór nie wskaże ci sposobu realizacji twoich zamierzeń. Musisz wiedzieć, kto zrobi co i na kiedy. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku decyzji, co ma być dziś na obiad, ktoś musi kupić składniki i przygotować potrawy na określoną godzinę, jak i w przypadku decyzji związanych z organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ktoś musi w terminie zbudować stadiony, autostrady i linie kolejowe oraz zrealizować inne elementy tego przedsięwzięcia. Słowo plan znakomicie pasuje do decyzji dotyczących wielkich projektów, gdzie zaangażowanych będzie wielu wykonawców i konieczna jest perfekcyjna synchronizacja ich działań. Jednak w mniejszych, codziennych sprawach sporządzanie szczegółowego harmonogramu jest przerostem formy nad treścią. Często prowadzi to do całkowitego paraliżu i zapętlenia się na etapie planowania. A najgorsze jest to, że rzadko który plan da się zrealizować w całości bez modyfikacji. Zmieniają się okoliczności, rodzą nowe koncepcje i trzymanie się kiedyś mozolnie wycyzelowanego przepisu na sukces prowadzi do porażki. Dlatego warto stosować wspomniane już wcześniej niezwykle skuteczne podejście zaproponowane przez Davida Allena. Jego metoda Getting Things Done, GTD, nakazuje nazywanie każdego wieloetapowego przedsięwzięcia projektem, dla którego musisz określić tylko i aż dwie rzeczy. Pożądany wynik, czyli wizję tego, co chciałbyś osiągnąć, żebyś mógł uznać sprawę za pomyślnie załatwioną. I najbliższe działanie, czyli najbliższą fizyczną czynność, która zbliża cię do pożądanego wyniku. Tyle wystarczy, żebyś nadał swojej aktywności właściwy kierunek. Możesz oczywiście też zanotować, co dobrze byłoby zrobić w następnej kolejności i o czym warto byłoby pamiętać. Ale jak pokazuje doświadczenie, zbyt często planowanie i wstępne przygotowania tak zajmują i wyczerpują wykonawcę, że nie ma on już siły przystąpić do właściwego działania. Znakomicie opisuje to następująca metafora artyleryjska. Ładuj, wyceluj, wyceluj, wyceluj. To niekończące się doskonalenie planu, uniemożliwiające oddanie pierwszego strzału. Ładuj, wyceluj, ognia. Sprawdź, czy trafiłeś. Popraw wycelowanie, jeśli trzeba. Ognia. Pierwszy strzał, a po nim kolejne, pozwalają ci szybko zweryfikować, czy strzelasz w dobrym kierunku i natychmiast reagować, gdy twoje pociski lecą nie tam, gdzie celowałeś. Plan dla Supermana. W przypadku większych przedsięwzięć z pewnością sporządzasz jakiś zgrubny harmonogram działania, biorąc pod uwagę ostateczny termin załatwienia sprawy. Może to być termin wymuszony przez okoliczności zewnętrzne, na przykład szefa albo urząd skarbowy, albo taki, który wyznaczyłeś sobie sam. Najlepszą metodą określania, co i kiedy należy zrobić, jest planowanie od tyłu. Na przykład, jeśli obiad ma być na 15, to ziemniaki powinieneś zacząć gotować o 14.30. Zabrać się za ich obieranie o 14.15. A pobiec do sklepu, żeby je kupić, o 13.45. Niektóre rzeczy możesz zrobić wcześniej, na przykład przy okazji przedpołudniowych zakupów, a niektóre musisz wykonać o wyznaczonej porze. Zauważ, że w ogóle nie wspomniałem, skąd wiesz, że gotowanie i zakupy zajmą ci pół godziny, a obieranie ziemniaków 15 minut. Podpowiada ci to twoje doświadczenie z przeszłości, którego rolę w procesie decyzyjnym omawia rozdział drugi tego przewodnika. Dlaczego więc tak często plan ma się nijak do rzeczywistości? Z pewnością mogą na to wpływać niespodziewane okoliczności zewnętrzne, na przykład wyłączenie dopływu gazu przez gazownię. Ale nie to jest główną przyczyną opóźnień w większości projektów. Planując, widzisz siebie lepszego w przyszłości. Pracowitszego, wytrwalszego, zdolniejszego i mądrzejszego. W przyszłości jesteś połączeniem Supermana, Jamesa Bonda, Billa Gatesa, Alberta Einsteina i kilku innych, dowolnie wybranych bohaterów twojej bajki. Może trochę przesadziłem, ale badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że każdy przecenia swoje możliwości w przyszłości. Prawidłowość ta dotyczy w szczególności zadań bardziej złożonych niż obranie i ugotowanie 10 ziemniaków. Ile czasu potrzebujesz, żeby napisać książkę? 2 miesiące wystarczą, jeśli weźmiesz urlop i całkowicie poświęcisz się tej pracy? Książka to zazwyczaj ponad 200 stron tekstu. Czy jesteś w stanie codziennie przez 60 dni zapisywać w pamięci komputera ponad 3 strony swoich złotych myśli w nienagannej, gotowej do druku formie stylistycznej? Nie chorować, nie jeździć na zakupy, nie odwiedzać rodziny i nie załatwiać spraw w urzędach? Zwykle w takich sytuacjach mówisz sobie: no tak, do tej pory rozpraszały mnie różne sprawy, ale teraz się skupię i dam radę. Doprawdy? Miałem kiedyś współpracownika, który na każde, nawet najbardziej nierealne polecenie szefa odpowiadał: damy radę. Prawda była taka, że prawie nigdy nie dawał rady. Albo w terminie było zrobione coś, co potem musiał w nieskończoność poprawiać, albo udawało mu się przesunąć datę zakończenia pracy. Dlatego bądź uczciwym wobec siebie realistą i nie licz na to, że jutro wstąpią w ciebie supermoce. W miarę upływu czasu, zdobywanych umiejętności i rosnącego doświadczenia zwiększa się twoja szybkość załatwiania spraw. Ale lepiej zbytnio na to nie licz, oceniając, co i na kiedy możesz zrobić. Z drugiej strony pamiętaj też o tym, że każdy, naprawdę każdy przecenia to, co może zrobić w ciągu jednego dnia, równocześnie niedoceniając tego, ile może osiągnąć w ciągu roku. Oczywiście nie w ten sposób, że przez 364 dni leży do góry brzuchem i spręża się na ostatnią chwilę, ale systematycznie i konsekwentnie, dokładając codziennie cegłę za cegłą, strona książki za stroną, przęsło budowanego mostu za przęsłem. Decyzje małe i duże. Niektóre decyzje mają małe znaczenie. Inne potrafią zmienić całe życie. Zauważ jednak, że każda duża decyzja wymaga do swojego urzeczywistnienia wsparcia tymi małymi. Jeśli wewnętrznie nie akceptujesz dużej decyzji, którą, jak ci się wydaje, podjąłeś, to małymi decyzjami będziesz ją sabotował. Nie dość, że nie osiągniesz wyznaczonego celu, to jeszcze będziesz żył w ciągłym stresie, wynikającym z konfliktu tego, co robisz na co dzień, z tym, co teoretycznie postanowiłeś. Najczęściej taka sytuacja zachodzi, gdy duża decyzja nie jest twoim wyborem, gdy została na tobie wymuszona przez okoliczności lub otaczających cię ludzi. Sztandarowym przykładem tego zjawiska jest wybór kierunku studiów, zgodnie z wolą rodziców, ale wbrew sobie. Chcesz zająć się budową mostów, ale twój ojciec, prawnik, uważa, że mieszkanie w baraku przy autostradzie i taplanie się w błocie nie stanowi odpowiedniej przyszłości dla jego córeczki, która powinna przejąć rodzinną kancelarię adwokacką. Idziesz więc na studia prawnicze. Ale potem dzień w dzień tracisz czas w internecie, oglądając piękne zdjęcia konstrukcji mostowych z całego świata, zamiast wkuwać interpretacje kolejnych paragrafów kodeksu cywilnego. Zamiast na wykłady chodzisz do centrów handlowych albo na spacery po nadrzecznych bulwarach. Z trudem zaliczasz egzaminy i niedobrze ci się robi na myśl o praktyce w biurze tatusia. Zdarza się też sabotowanie własnych decyzji ze względu na chwilowe wątpliwości co do ich słuszności. Wyobraź sobie, że zostałeś wychowany w domu, w którym punktualność była cechą cenioną ponad wszystko. A twoja dziewczyna wręcz przeciwnie. Spóźnia się na każdą randkę i nie widzi w tym niczego złego. Denerwuje cię to i wprowadza w zły nastrój, sprawiając, że wasze spotkania odbywają się w napiętej, nieprzyjemnej atmosferze. Zauważ jednak, że zły humor z powodu jej kolejnego spóźnienia to twoja mała decyzja, sprzeczna z dużą decyzją, w wyniku której do tych randek w ogóle dochodzi. Czy nie lepiej by było, skoro pragniesz kontynuować tę znajomość, zmienić swoje małe decyzje? I zamiast nerwowo spoglądać na zegarek, zabrać ze sobą ciekawą lekturę, a wcześniejsze pojawienie się partnerki kwitować życzliwym uśmiechem i słowami: o, już jesteś? Właśnie czytam fajną książkę. I pamiętaj, nie chodzi tu o wyrzekanie się swoich ideałów, ale o dochowywanie wierności swoim dużym decyzjom. Brama ewakuacyjna. Z kwestią tworzenia planów działania mających na celu realizację dokonanych wyborów wiąże się dość kontrowersyjna, moim zdaniem, kwestia sporządzania tzw. planów B. Alternatywnych scenariuszy w przypadku braku możliwości wykonania uderzenia na głównym, najbardziej pożądanym kierunku natarcia. Plan B wydaje się idealnym rozwiązaniem problemu ryzyka związanego z każdą działalnością, swego rodzaju ubezpieczeniem. O ile branie pod uwagę możliwości, że coś może się nie powieść, jest ze wszechmiar uzasadnione, to tworzenie planów B, albo nawet ich równoległe z planem A realizowanie, jest zwykłym marnowaniem sił i środków, a nie redukowaniem ryzyka. Wyobraź sobie następującą sytuację. Twoja firma realizuje kluczowy dla swojego istnienia projekt. Jednak nie masz pełnego zaufania do kierownika zespołu zajmującego się tym zadaniem, do podejmowanych przez niego decyzji merytorycznych i umiejętności motywowania podwładnych do efektywnej pracy. W związku z tym, zamiast uzdrowić sytuację, uruchamiasz drugi, realizujący ten sam cel projekt, który nazywasz swoim planem B i którym sam zarządzasz. Wątpię, żeby twoje przedsiębiorstwo było na tyle bogate i miało tylu zdolnych fachowców, żeby mogło jednocześnie realizować zduplikowane projekty. Bo tak zwany plan B jest w istocie duplikowaniem wysiłku. Po pierwsze, marnujesz swój czas na sporządzenie tego alternatywnego scenariusza, tak aby dał w efekcie podobny rezultat jak plan A. A po drugie, bardzo często istnienie planu B stanowi znakomitą wymówkę, gdy pojawiają się pierwsze trudności podczas realizacji zamierzenia w jego najbardziej pożądanym kształcie. Zamiast skupić się na rozwiązywaniu problemów, wykonawcy tracą determinację i zaczynają przygotowywać się do zmiany głównego kierunku działania. Aby uniknąć tych niebezpieczeństw, zrezygnuj z planów B na rzecz bram ewakuacyjnych. Brama ewakuacyjna nie jest alternatywnym scenariuszem osiągnięcia zamierzonego celu. Nie jest żadnym scenariuszem. Jest zwięzłą odpowiedzią na pytanie, co zrobisz, gdy podczas realizacji przedsięwzięcia nastąpi katastrofa lub totalne niepowodzenie. W jaki sposób zapewnisz sobie uratowanie własnej skóry? Stworzenie bramy ewakuacyjnej kosztuje niewiele. Nie zapewnia ona bowiem osiągnięcia zamierzonego celu, a jedynie wyjście z zagrożonego terenu z jak najmniejszymi stratami. Być może odniesiesz jakieś rany, ale przynajmniej nie zginiesz. Ze względu na jej awaryjny charakter, brama ewakuacyjna nie pochłania twojej uwagi i zasobów podczas realizacji właściwego planu. Jedyne, o co musisz dbać, to jej drożność, czyli możliwość wycofania się przez nią na z góry upatrzone pozycje. Natomiast plan B wymaga ciągłego utrzymywania go w gotowości, a w większości przypadków wielu aktywnych i intensywnych działań, żeby w każdej chwili był gotów do odegrania pierwszoplanowej roli. W zmieniających się warunkach zewnętrznych niepielęgnowany plan B jest tylko złudzeniem bezpieczeństwa, polisą bez pokrycia. Nie twórz więc planów B, żeby nie odciągały twojej uwagi i zasobów od głównego zamierzenia i już na wstępie nie podważały twojej wiary w jego powodzenie. Natomiast starannie przygotowuj, a potem utrzymuj w dobrym stanie swoje bramy ewakuacyjne, czyli wyjścia awaryjne na wypadek całkowitej klęski. Dania na wynos. Pierwsze. Decyzję podejmuj wtedy, kiedy masz już najważniejsze fakty, ale nie później. Drugie. Sporządź krótką tabelę porównawczą dostępnych opcji. Trzecie. Jeśli nie możesz wybrać, rzuć monetą. Czwarte. Decydując, weź pod uwagę także to, co się nie stanie. Piąte. Decyzja równa się wybór plus plan. Szóste. Wizja pożądanego wyniku i najbliższe działanie to najlepszy plan. Siódme. Nie łudź się, że jutro staniesz się Supermanem. Bądź realistą. Ósme. Wspieraj duże decyzje codziennymi, małymi decyzjami. Dziewiąte. Twórz bramy ewakuacyjne i dbaj o nie.